Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok. Za nami Dzień Owoców i Warzyw, trwa Dzień Leniwca. Właściwie każda niedziela to trochę taki dzień. A we wtorek Dzień Bez Skarpetek. Gdybyśmy chcieli tego dnia pominąć tę część garderoby, to pogodowe zapowiedzi nie dają gwarancji na sukces tej misji. Jesienne, grafitowe chmury coraz częściej wiszą nad Białymstokiem. Dzień budzi się dłużej, szybciej nastaje wieczór, a z nim ochota na marudzenie. To nic innego jak jesienne smutki, z którymi jednak potrafimy sobie poradzić.
Jesienne smutki to na przykład coś takiego, że jest mało słońca, mocny wiatr, dużo pada, trzeba przebywać w domu, nie można bawić się na dworze, nie można grać w piłkę nożną i w ręczną, bo można się poślizgnąć i upaść na przykład na beton i nie ma też ulubionych roślin, które są tylko na wiosnę i na ciepłe dni. I wtedy się smucisz, bo masz tylko do wyboru bieganie w domu. No to nie jest żadna frajda. Jest szaro, ponuro za oknami, ciemno, nieprzyjemnie. Jest wilgotno, krótsze dni, dłuższe wieczory. Najczęściej robi się człowiekowi smutno i ja mogę zdać. Będę posłuchać, liść jest jesienny, jak szumi. A teraz go zgniatam.
Jak sobie radzić z jesiennymi smutkami?
Można w domu urządzić wszystko to, co by się chciało zrobić na podwórku, ale prócz wspinania, bo w domu jest dużo kantów. A i prócz grania w piłkę, bo piłka poleci i trach. Jak jest dużo przestrzeni, to można się nawet w chłodnego się pobawić. Jak jest dużo kryjówek. No trzeba pamiętać, że wiosna wróci i najpierw będzie zima i później wiosna.
Przeganiamy chmurzaste nastroje własną aktywnością, gramy w piłkę, spacerujemy, biegamy. Wtedy nawet jak zawieje i zachlapie deszczem, to nie przestaniemy świecić uśmiechem. Zupełnie jak słońce, które częściej chowa się pod pierzyną z chmur, ale nieustająco jest z nami. A jak wzrośnie zapotrzebowanie na promienie ciepła, to czasami wystarczy czyjeś pogodne dzień dobry. Polskie Radio Białystok, Bajkowe Tropy, do 13:00 witamy Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Chodzi o to, by zachęcić ludzi do zdrowego odżywiania. I to głównie dlatego wpisano do kalendarza Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Eksperci podkreślają, że poprawiają odporność, zapobiegają zmęczeniu i dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Mam nadzieję, że słuchaczom bajkowych tropów takich rzeczy przypominać nie trzeba. W domu i w szkole owoców i warzyw nie brakuje.
Jabłko, gruszka, marchew, pietruszka.
Trzeba jeść owoce, warzywa, żeby być zdrowym,
nie chorować.
Po to, żeby nie bolał brzuch i żeby
mieć dużo siły.
Dużo energii.
Czy rodzice wszyscy jedzą? Co i dzieci w szkole jedzą?
Bazą tego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka powinny stanowić węglowodany.
Dietetyk Łukasz Sieńczewski.
Tylko nie byle jakie węglowodany, takie jak na przykład kasza jaglana, kasza gryczana. Często zapominamy też o naszych polskich ziemniakach i to będzie dobrym źródłem węglowodanów. Kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać, to że do prawidłowego rozwoju jako główny składnik budulcowy w diecie, w szczególności dzieci, jest białko. Chociażby w dwóch posiłkach w ciągu dnia, jak w postaci ryby, czy może jajek, czy w postaci mięsa. No i ten filar zdrowej diety, warzywa i owoce. Warzywa tak naprawdę u dzieci powinny być zawarte w każdym posiłku. Owoce dwa razy dziennie, tylko najlepiej, gdyby to były rzeczywiście owoce suszone albo owoce pełne, które będą zawierały błonnik i większą ilość składników odżywczych.
Warto temu przyjrzeć się, co na przerwach dziecko je.
Z owoców lubię najbardziej winogrona i śliwki, a z warzyw marchewki.
Dać marchewkę dziecku warto, ostrowaną albo tartą.
Lubimy arbuza, maliny i truskawki.
Jabłko. Jem owoce w szkole i w domu.
Jakie błędy popełniają rodzice w kontekście diety dzieci? Na pewno jednym z częstych problemów, które można zaobserwować, jest to, iż dieta dzieci jest nieurozmaicona. Rodzice tak naprawdę nie dbają o to, żeby dzieci spożywały różnorodne posiłki. Zazwyczaj dzieci wybierają swoje ulubione smaki. Niestety ta grupa tych produktów jest często wąska i rzadko kiedy opiera się ta dieta wtedy o warzywa i owoce. Rodzice jakby wyrażają akceptację, ponieważ byleby coś dziecko tak naprawdę zjadło. Pozwalają tym dzieciom opierać dietę ciągle o to samo, nie wprowadzając nowych produktów do diety. Dziecko też podejmuje wybory na podstawie tego, co obserwuje, na podstawie wyborów swoich rodziców. Tak więc jeżeli my rodzice nie będziemy tej swojej diety rozszerzali, no to niestety takie samo wybory później będzie podejmowało nasze dziecko.
To co? Po obiedzie na deser same owoce. A może wspólnie z mamą zrobicie sałatkę owocową?
Bajkowe tropy.
Mówimy światło, myślimy słońce, patrzymy w chmury, ale gdyby ich nie było, to właśnie tam w górze odsłoniłoby się przed nami mnóstwo jasnych punktów po zmroku. Ale nie tylko, bo są też takie miejsca, które światła nie odbijają i nie wysyłają. Kosmos to taka przestrzeń, która fascynuje, uruchamia wyobraźnię już kilkulatków, a jest takie pojęcie, które oprócz tego, że zaciekawia, to jeszcze wywołuje dreszcze. Zawodowo zajmuje się nimi profesor Uniwersytetu w Białymstoku Marek Nikołajuk. To tajemnicze czarne dziury.
Co to takiego? Najprościej można powiedzieć ugięcie czasoprzestrzeni, ale w samym środeczku jest osobliwość. Ta osobliwość jest bardzo ciekawa. Ta osobliwość jest otoczona taką powłoką, można powiedzieć drzwiami, ale przez tą powłokę nic nie może przejść. Czyli my nie możemy zobaczyć tej osobliwości od środka. Już jak wpadniemy poza ten horyzont zdarzeń, to już nie wylecimy. Przepadło.
Czyli możemy tam zajrzeć, możemy tam wpaść, ale nie możemy wypaść.
Nie możemy wypaść, a zajrzeć też zbytnio nie możemy. Możemy zajrzeć tylko wzorami matematycznym. Nie możemy zobaczyć, dlatego że ze środka nic nie może uciec, nawet światło. W związku z tym klisza nie może się naświetlić.
Czyli jeśli już coś wpada w czarną dziurę, to już, ostatecznie.
Tak, łącznie ze światłem. Ostatecznie. Czarną dziurę nie odbija żadnego światła od siebie. Po prostu czerń.
To skąd my wiemy, że one są?
Najpierw wzory matematyczne. W związku z tym trzeba poznać matematykę i trzeba poznać fizykę. Ale skąd my wiemy? O, właśnie ostatnio były robione już zdjęcia. Zdjęcia czarnych dziur, ale patrzy się właśnie w kierunku czarnej dziury i w środeczku widzi się nic czarni, a właśnie widzi się na zewnątrz materię, która leci na tą czarną dziurę, opada na tą czarną dziurę i ona świeci. My ją widzimy.
Po co one są?
Dobre pytanie. Takie trochę filozoficzne. Ja myślę, że to jest ostateczny koniec gwiazdy, zwykłej gwiazdy. Może nie takiej gwiazdy jak nasze Słońce, bo jej koniec będzie inny, ale jeżeli to jest masywna gwiazda, taka na przykład, która jest 30 razy masywniejsza od naszego Słońca, to jej koniec to jest właśnie czarna dziura. I tych czarnych dziur, jak się okazuje, jest bardzo, bardzo dużo w całym kosmosie. One się zlewają i w centrum galaktyki zlewają się na przykład milion czarnych dziur się zlewa. I w dobrze rozwiniętej każdej galaktyce jest taka super masywna, ciężka czarna dziura. I takie czarne dziury regulują trochę życie gwiazd. Pozwalają powstawać gwiazdom albo zabraniają powstawać gwiazdom. Patrzymy, jak to jest, bo my dosyć niedawno odkryliśmy jako astronomowie, ale widzimy, że takie coś jest i takie coś się dzieje.
Gdybyśmy mieli narysować czarne dziury w kosmosie, to pewnie byłaby to kartka pomalowana na ciemnogranatowy kolor. Byłyby jasne punkty gwiazd wciąż aktywnych i świecących. No i gdybyśmy w tę przestrzeń rzucili takie mocniejsze czarne kropki, to mogłyby to być portrety czarnych dziur?
Jak najbardziej. To byłyby portrety czarnych dziur.
I gdzieniegdzie większe kropki.
Oczywiście.
To wtedy te kumulacje, które
Tak. Większe kropki, duże takie kropy i to byłby właśnie takie supermasywne czarne dziury. Jest dosyć jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż wokół czarnej dziury, i tej małej, i tej dużej czarnej dziury, jest taka świecąca obwódka. To nie jest materia, gaz, materia, z której ja jestem zbudowany, z której pani jest zbudowana, tylko to jest światło. Czyli ta obwódka jest zbudowana ze światła. I to też jest dosyć ciekawe właśnie, że każda taka, jak się zrobi zdjęcie czarnej dziury, to oprócz troszkę odleglejszej materii świecącej, między tą materią opadającą a czarną dziurą jest właśnie taka obwódka i to światło.
Luki w pamięci, jak nam na przykład wypada z głowy to, że mamy odrobić pracę domową na jutro, moglibyśmy nazwać takimi czarnymi dziurami?
Ja również mam takie czarne dziury.
Czyli z jednej strony czarne dziury mogą być fascynujące do odkrywania same w sobie, ale jak potrzeba mogą być też całkiem naukowym wytłumaczeniem naszych grzeszków powszednich.
Tak, dokładnie. Ale czarne dziury tak fizycznie są naprawdę bardzo interesujące. Te, które istnieją w kosmosie. Najbliższa czarna dziura jest daleko od nas, jakieś ponad 1000 lat świetlnych, 1400 lat świetlnych, więc można się nie obawić tego.
Nie ma ryzyka, że w nią wpadniemy.
Nie ma najmniejszego ryzyka. Gdyby zamiast naszego Słońca umieścić czarną dziurę o masie, dokładnie takiej samej, jaka jest masa Słońca, nic by się z nami nie stało, tylko niestety nie mielibyśmy tego pięknego ogrzewania.
Widoku,
dokładnie.
No, ale też życia, ciemno. To daleko idące konsekwencje by były.
Dokładnie, zamrozilibyśmy się i nic z tego nie byłoby.
I jak pan myśli, skąd się biorą w nas takie fascynacje kosmosem?
Ja myślę, że to jest w naszej naturze, homo sapiens, w naturze człowieka, bo gdyby nie ta ciekawość, to ja tak mówię sobie, że gdyby nie ciekawość, to byśmy nie zeszli z drzewa, nie poszlibyśmy tam dalej, gdzieś tam dalej do innego kraju i nie zobaczyli, co tam jest. I byśmy się nie rozeszli tak po całej Ziemi, a później nie zaczęli zdobywać kosmosu.
Także ciekawość innego.
Ciekawość innego.
Czarne dziury, gdybyśmy chcieli znaleźć w internecie, wystarczy wpisać czarne dziury?
Tak, jak najbardziej. Wpisujemy w wyszukiwarkę czarna dziura, czarne dziury.
Możemy im się przyjrzeć z bliska.
Tak, możemy. Różnym obrazkom, ale i dwa zdjęcia są zrobione. I więc też możemy zobaczyć. To są zdjęcia radiowe, czyli takie fale, jak radio odbiera.
I jest to już jakaś próba, próba zmaterializowania naszej wyobraźni na ten temat.
Tak, dokładnie. To myślę, że o to też chodziło, żeby jednak udowodnić powątpiewającym ludziom, że proszę bardzo, czarne dziury istnieją, a tutaj jest zdjęcie czarnej dziury. Takie zjawisko jest, wielu ludzi tym się zajmuje, a też się tym zajmuje. Ciekawość. Co tam jest?
Ja już wiem, jak wyglądają te niezwykłe zjawiska, jakimi są czarne dziury. Mało tego, jak skutecznie poszperacie w sieci, to uda wam się je usłyszeć. Dźwięk fal, które odbiły się od czarnych dziur, przypomina taki huczący wiatr. Kto chce przed nim uciec do świata literatury? Już za chwilę nasz cykl do słuchania, do czytania.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania i wakacje w wielkim mieście Marcina Pałasza. Pamiętacie? Ostatnio Bąbel i Kaja obiecali pomóc sąsiadce.
Pani Palińska na szczęście była w domu. Nie rozumiem, spytała z pewnym zdumieniem, gdy Kaja i Bąbel wyłuszczyli sprawę, z którą przyszli. Chcecie dla mnie robić zakupy? Tak, odparł Bąbel stanowczo. To znaczy oczywiście, jeśli tylko pani zechce. Nie zamierzamy się narzucać, powiedziała grzecznie Kaja i postąpiła krok do przodu, co sprawiło, że znalazła się na wycieraczce. Dał się słyszeć cichy chrzęst. Ojej, co to? Jajka, powiedział Bąbel ponuro. Zajdź z tego, ja sprzątnę. Czy ma pani może ręczniki papierowe? Znowu ten wandal, wyrwało się pani Palińskiej. Ja już tego dłużej nie wytrzymam, słowo daję. Kto mi to robi? Taki jeden, odparła Kaja enigmatycznie, biorąc zarazem od staruszki rolkę ręczników i podając ją Bąblowi. Przecież ja nikomu krzywdy nie zrobiłam, a w dodatku ktoś ostatnio pomalował mi psa. Na zielono. To ten sam, poinformował ją Bąbel ponuro. Ale będziemy pilnować również pani pieska, jeśli ma pani ochotę. Możemy go również wyprowadzać i wynosić śmieci. Ale skąd wam to wszystko przyszło do głowy? Pani Palińska najwyraźniej była nieco oszołomiona. W telewizji słyszy się, że młodzież jest coraz gorsza i złośliwa, a wy jakoś nie pasujecie mi do tego wizerunku. Wierzy pani we wszystko, co się mówi i pokazuje w telewizji? Spytała Kaja z potępieniem. Nie mamy w tym żadnego interesu, naprawdę. No, oprócz własnego sumienia oczywiście. Uwierzy pani, że sprawi nam to przyjemność? Z trudem, wyznała staruszka. No właśnie, westchnęła dziewczynka, obserwując, jak Bąbel sprawnie usuwa ślady jajecznej katastrofy spod wycieraczki. To wszystko przez tę głupią telewizję. Ja oglądam ją tylko wtedy, gdy leci jakiś dobry film. Żadna tam amerykańska strzelanina. Najbardziej podobało mi się Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Oglądała to pani? Ależ oczywiście. Pani Palińska najwyraźniej się wzruszyła. Piękny film. Mój Boże, co z was zakochane dzieci. Wreszcie będę mogła wypełnić wszystkie zalecenia mojego lekarza. Jakże on się ucieszy. I bardzo dobrze, odezwał się Bąbel, trzymając w dłoniach szczątki ręczników przesiąkniętych jajeczną mazią. Gdzie mogę to wyrzucić? Daj mi to, dziecko. Staruszka wzięła z jego rąk lepiące się szczątki. Ja już sobie z tym poradzę. I muszę wam przyznać, że podziwiam was, jeśli chodzi o niechęć do skarżenia na tego łobuza. Nie ukrywam, że jestem ciekawa, ale nie zamierzam nakłaniać was do donosicielstwa.
Od dziś dwa razy dziennie będę oglądał pani wycieraczkę, zaofiarował się Bąbel, pchnięty nagłym impulsem. A w razie czego zabiorę te jajka i coś z nimi zrobię.
Co zamierzasz z nimi robić, jeśli znowu je podłoży? Spytała Kaja z zaciekawieniem, gdy schodzili już po schodach z listą drobnych zakupów dla pani Palińskiej.
Może jajecznicę? Oszalałaś? Bąbel spojrzał na nią ze zgrozą. A skąd mogę być pewien, czy don Trabanto nie nasączył ich jakimś trującym świństwem? Albo w ogóle to mogą być zbuki?
Włożę je pod jego wycieraczkę. Niech ma.
Dobry pomysł, zawyrokowała Kaja po krótkim namyśle. Na serce Bąbla spłynęła w tym momencie nieoczekiwana błogość, co spowodowało, że potknął się i dalszą część schodów aż do podestu przebył na siedzeniu, jęcząc boleśnie przy każdym stopniu. Kuchnia wyglądała mniej więcej tak, jakby tata stoczył w niej zaciekłą walkę.
Biorąc pod uwagę, że kura przeznaczona na rosół nie była zdolna do stawiania oporu, Bąbel zrozumiał, że widocznie właśnie tak gotują mężczyźni.
Z drugiej strony można to było potraktować jako nieład artystyczny. Malarze również mają nieporządek w pracowniach, a skoro ta konkretna zupa miała być arcydziełem wśród rosołów, tata był w pełni usprawiedliwiony. Niepokój Bąbla budziły tylko kurze łapy, dramatycznie wystające spod pokrywki garnka, w którym cichutko bulgotała woda.
No właśnie, te nogi cały czas wychodzą na zewnątrz, rzekł tata z lekkim zakłopotaniem. Nie umiem znaleźć większego garnka.
Pachnie tu trochę dziwnie.
Mnie też się tak zdaje, rzekł tata marszcząc lekko brwi.
Kiciakowi się podoba, zwrócił uwagę Bąbel, przyglądając się psu, który z lubością wyciągał pysk w stronę kuchenki i garnka. Na jego głowie siedziała kura, lekko chwiejąc się w rytm ruchów psa i najwyraźniej starała się zasnąć.
Tata przyjrzał mu się z niesmakiem. To, że jakiś zapach podoba się kiciakowi, wcale nie jest uspokajające. rzekł z potępieniem. W zeszłym roku nad morzem przyniósł z plaży łeb zdechłej ryby. Pamiętasz?
Pamiętam, powiedział Bąbel ponuro. Nie sposób tego zapomnieć.
Była to prawda, zważywszy na fakt, że ów koszmarnie woniejący podarunek pies złożył akurat na łóżku Bąbla, widocznie w dowód niezmiernego przywiązania i ogromnej miłości. Przerwał im dzwonek u drzwi. Weszli do przedpokoju, starannie zamknąwszy za sobą drzwi. Dziwny zapach wydobywający się z garnka stawał się bowiem coraz bardziej intensywny. Tata jedynie zwiększył odrobinę moc palnika pod garnkiem, wychodząc z założenia, że jeśli rosół będzie gotował się szybciej, to i ta dziwna faza minie nieco prędzej, a po niej nastąpi faza aromatyczna.
Między ich nogami do przedpokoju wymknęła się kura trzymająca się Bąbla niczym uwiązana sznurkiem. Za drzwiami stała pani Palińska.
Dzień dobry,
powiedziała ciepło, przyglądając się z sympatią Bąblowi i jego tacie.
Nie chcę przeszkadzać, ja tylko na moment.
Ależ proszę bardzo,
ucieszył się tata, który ogromnie lubił panią Palińską.
Niechże pani wejdzie, chociaż na chwilę.
Chciałam tylko powiedzieć, że ma pan wspaniałego syna,
oświadczyła, drżącą ręką gładząc Bąbla po policzku. Ten poczuł, jak się rumieni, ale nie mógł nic na to poradzić.
Rzadko spotyka się tak wrażliwe i uczynne dzieci jak on oraz jego prześliczna przyjaciółka, oczywiście.
Przyjaciółka? Wybąkał tata, wytrzeszczywszy oczy na panią Palińską.
Z racji tego, że w ciągu dnia bywał w pracy, nie mógł wiedzieć o nowej znajomości Bąbla, co zresztą bardzo odpowiadało temu ostatniemu.
A w ogóle jest pani pewna, że chodzi o mojego syna?
Absolutnie,
uśmiechnęła się łagodnie pani Palińska. Chciała chyba dodać coś jeszcze, gdy nagle przerwał jej krótki, ale donośny huk i brzęk dochodzący najwyraźniej z kuchni. W dodatku coś dziwnego ochlapało od środka szybę w drzwiach kuchennych. Coś metalowego potoczyło się po podłodze i teraz słychać już było jedynie ciche, rozpaczliwe skomlenie kiciaka, który skrobał do drzwi, chcąc, aby go stamtąd wypuścić.
Coś państwu wybuchło, jak sądzę?
Spytała pani Palińska z kamiennym spokojem, ale i niejakim zaciekawieniem, spoglądając na drzwi kuchenne.
I mam wrażenie, że to biedne zwierzę chciałoby wyjść. O, mają państwo kurę?
Ze zdumieniem spojrzała na skrzydlate stworzenie, które najwyraźniej dopiero teraz dostrzegła. Tak, kupiliśmy ją na rosół, odparł tata z pewnym roztargnieniem, szarpany niepokojem. Ale w końcu ją zostawiliśmy, niech sobie żyje. Bardzo polubiła Bartka.
Tato, tam naprawdę coś wybuchło, rzekł Bąbel, przestępując z nogi na nogę.
Co to?
Nie wiem, jęknął tata.
Co tam mogło wybuchnąć? Przecież nie gaz, bo mamy kuchenkę elektryczną. Pójdziesz tam?
Nie.
Cofnął się Bąbel. Ja się boję.
A co państwo gotowali?
Spytała staruszka z umiarkowanym zaciekawieniem.
Rosół.
Skóry?
Tak, ale nie z tej tutaj. Z innej.
Rosół nie powinien wybuchnąć,
stwierdziła pani Palińska bardzo stanowczo.
Ugotowałam w swoim życiu tysiące rosołów i żaden z nich nie wybuchł. I nic innego nie było na kuchence?
Nie.
A skąd wziął pan tę kurę? To znaczy te w garnku?
Z targowiska, powiedział Bąbel posępnie.
Była wypatroszona, mam nadzieję?
Spytała nagle pani Palińska, tknięta straszliwym przypuszczeniem.
Co to znaczy?
Była dziurawa i pusta w środku, czy nie?
Nie wiem,
speszył się tata. Pani Palińska zamknęła oczy z wrażenia i oparła się o ścianę. Potworny swąd dochodzący najwyraźniej ze szpary pod drzwiami kuchennymi utwierdził ją w podejrzeniach.
Włożył pan do garnka całą kurę, niewypatroszoną, i ugotował ją,
rzekła słabym głosem, łapiąc się za głowę.
Na pana miejscu nie wchodziłabym do tej kuchni, tylko od razu wezwała sprzątaczkę.
Myśli pani, że tam...
Niech pan tam nie wchodzi,
poradziła staruszka życzliwie.
To będzie potworny widok. Chociaż nie, musi pan przecież wyłączyć kuchenkę, bo będzie jeszcze gorzej.
To się narobiło, rzekł Bąbel ponuro. Tato, ty jesteś starszy. Poza tym to ty gotujesz, więc i ty musisz tam wejść. I wypuść kiciaka, bo dostanie zawału.
Wycie psa stawało się coraz bardziej rozpaczliwe.
To ja już się pożegnam,
oświadczyła pani Palińska, cofnąwszy się i dyskretnie zatkawszy nos.
Ten zapach nie wpływa na mnie zbyt dobrze. Proszę później dać znać, czym się to wszystko skończyło.
Minutę później
Tata wyszedł z kuchni bardzo, ale to bardzo blady, po czym niezwykle starannie zamknął za sobą drzwi.
Czytał Filip Kosior. To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Pobudka, pobudka, dla tego krasnoludka. Pobudka, pobudka, dla tego krasnoludka. A ten krasnoludek bardzo lubi spać. A ten krasnoludek lubi stópki pod kołderką gzać. Pobudka, pobudka, dla tego małego ludka. Pobudka, pobudka, dla tego małego ludka. A ten mały ludek bardzo lubi spać. A ten mały ludek lubi stópki pod kołderką zać. Pobudka, pobudka, dla tego syckolaka, co urósł 2 metry tego lata. A ten syckolacek bardzo lubi spać. A ten syckolacek lubi stópki. Oh.